A w studiu w Gdańsku Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, tak wielu zakrętów ostrych pod górę rząd nie miał chyba od dawna, ale ja zacznę od Polskiego Ładu, bo to jest coś, o czym chyba najczęściej dzisiaj w polskich domach się mówi. Czy jest jakaś grupa, jedyna, która naprawdę realnie na Polskim Ładzie zyskała? Bo słyszymy i czytamy, że narzekają już nie tylko policjanci, nauczyciele, lekarze, ale także emeryci, a wśród nich Jarosław Kaczyński, jak się okazuje, on też na Polskim Ładzie straci. Czy warto w ogóle to było robić?
Panie redaktorze, tak, warto było, chociażby dlatego, żeby te osoby, które zarabiają do średniej krajowej, zyskały. 18 milionów Polaków zyskuje na tej reformie. To, co mieliśmy w tej chwili, z czym mamy do czynienia, to niestety z błędnym naliczeniem podatków, w sensie błędnym naliczeniem zaliczki na podatek. To zostanie wyprostowane w nadchodzącym tygodniu i wtedy będzie jasno widać, kto na tych rozwiązaniach podatkowych zyskuje, a zyskuje cała rzesza ludzi, w tym chociażby właśnie emeryci. Ten, kto dzisiaj mówi, że nie chce Polskiego Ładu, mówi o tym, żeby na przykład emeryci nie mieli od 1000 do 2000 zł dodatkowo, wielu emerytów, przytłaczająca większość emerytów rocznie środków finansowych. To są szczególnie ważne pieniądze właśnie w okresie, gdy mamy też wyzwania związane z inflacją.
Panie ministrze, na razie ci emeryci, to jest około 400 tysięcy, to całkiem spora grupa, traci na tym wszystkim.
Nie, momencik, nie, panie redaktorze, ale kto traci w tym? Konkretnie jakby niech pan powie o jakich grupach, jakich finansach.
Ci, którzy zapracowali na trochę wyższą emeryturę powyżej 2,5 tysięcy.
Nie, jeżeli chodzi o rozwiązania, które już w tej chwili obowiązują, to mówimy o osobach, które brutto zarabiają nieco ponad 4900 zł, ale to, co zostało zapowiedziane i dzisiaj jeszcze raz chciałbym podkreślić, w Sejmie zostanie dokonana korekta w tym zakresie, zapowiedział to pan premier Mateusz Morawiecki i emerytów obejmą te same zasady, co osoby pracujące na umowę o pracę, czyli do 12 800 zł miesięcznie, jeżeli ktoś ma emerytury, no to są naprawdę już bardzo duże emerytury, to nie straci ani złotówki.
No dobrze, a skoro tak jest, no to czemu jest tak dużo niedoróbek? No bo ja wiem, ja rozumiem, że prawnie to zostanie poprawione za jakiś czas, ale nie można tego było zrobić porządnie od samego początku.
Mamy do czynienia z największą od ponad 20 lat reformą podatkową. Reformą bardzo, bardzo dużą, bardzo wiele grup obejmującą, ale zadajmy sobie inne pytanie. To znaczy, co by było, gdyby w tej chwili nie było Polskiego Ładu? Nie byłoby o 17 miliardów złotych więcej w portfelach Polaków w skali roku, które będą mogli wykorzystać na poradzenie sobie ze skutkami inflacji, więc to jest ta odpowiedź. A to, że faktycznie w tej chwili niestety ten początek, jeżeli chodzi o realizację technicznych aspektów funkcjonowania reformy nie poszedł tak, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, to jest tylko powód do tego, abyśmy ciężej pracowali i to szybko poprawili i skutecznie doprowadzili do tych podwyżek płac dla Polaków.
Tylko, że jeśli rząd słuchałby głosu pracodawców prywatnych, na przykład prezesa, on ostrzegał, podobno brał udział, ostrzegał, mówił wam, że to wszystko nie wypali. Też sporo ekonomistów mówi, że tak naprawdę to było do przewidzenia. Kto za ten chaos dzisiaj w takim razie odpowiada?
Panie redaktorze, ale część osób, o których pan mówi, nie mówię teraz, mi chodzi bardziej o grupę, czyli przedsiębiorców, oni są zasadniczo przeciwko niektórym rozwiązaniom w Polskim Ładzie, bo one zmieniają system podatkowy, czyli obniżają podatki dla osób, które, dla 18 milionów Polaków obniżają podatki, czyli powodują, że w ich portfelach zostaje więcej pieniędzy, a wprowadzają sprawiedliwe podatki dla takich osób, które, nie wiem, zarabiają 20, 30, 40 tysięcy złotych miesięcznie i te osoby faktycznie w sposób solidarny, na przykład na Narodowy Fundusz Zdrowia, będą musiały zapłacić nieco więcej. I to jest powód, dla którego też te osoby krytykują te rozwiązania.
No dobrze, ale też to wszystko komplikuje system podatkowy. Zamiast upraszczać, komplikuje. Teraz na tym zyskają chyba najbardziej i księgowi, i doradcy podatkowi. Nie wiem, czy o to chodziło rządowi.
Panie redaktorze, zyskają przede wszystkim ci Polacy, którzy, tak jak mówiłem, zarabiają do, powiedzmy, średniej krajowej, trochę więcej, zależnie od formy prowadzenia działalności czy zatrudnienia. To jest 18 milionów ludzi. To jest bardzo ważne. 18 milionów ludzi, którzy rzeczywiście dostają większe pieniądze. 8 milionów emerytów i rencistów, którzy dostają większe środki finansowe. Pan widział te przelewy, widział pan paski z ZUS-u, które pokazują, że emeryci w skali kraju, właśnie w skali roku będą mieli od 1500 do 2000 zł więcej. To jest naprawdę znacząca kwota dla emeryta, który na przykład zarabia, ma emerytury 1000 czy 1500 zł.
No dobrze, czy za ten, chyba też trzeba powiedzieć, wizerunkowy blamasz ktoś odpowie, czy nie?
Panie redaktorze, teraz przede wszystkim wszystkie siły na pokład, jeżeli chodzi o korekty, które trzeba niezbędnie zrealizować, aby te dodatkowe środki finansowe, wyższe wypłaty trafiły na konta Polaków, a czas na wyciąganie wniosków na pewno też przyjdzie.
Podobno nawet w obozie władzy słychać takie głosy, że premier powinien podać się za to wszystko do dymisji.
Panie redaktorze, ja o dymisji premiera tak regularnie słyszę mniej więcej co miesiąc, w związku z tym tego typu stwierdzenia raczej włożyłbym pomiędzy bajki. Chodzi o to, aby w tej chwili przede wszystkim skutecznie doprowadzić do przelewów tych większych środków finansowych. I gdy będziemy rozmawiać, panie redaktorze, za miesiąc, za półtora, przekonamy się i jeszcze raz z chęcią przyjdę do pana do studia i pokażę, które miejsca, które osoby dokładnie zyskały, jakie to są duże kwoty, jak one pomagają skutecznie walczyć chociażby właśnie ze skutkami inflacji.
No dobrze, to trzymam za słowo, ale wrócę jeszcze do tej dymisji, bo gdyby to robiła tylko opozycja, można byłoby powiedzieć, że to są takie rytualne okrzyki, ale tym razem z obozu władzy dochodzą takie głosy, że premier sobie po prostu z Polskim Ładem nie poradził.
Panie redaktorze, nie widziałem żadnego publicznie wyrażonego w taki sposób głosu, a to, że ktoś w kuluarach takie rzeczy mówi i później są, że tak powiem, plotki, ploteczki, tym się nie zajmuję, zajmujemy się teraz pracą. Tak jak mówię, czas na wyciąganie wniosków, również personalnych, na pewno za jakiś czas przyjdzie. W tej chwili kluczowe jest to, aby Polacy skorzystali na Polskim Ładzie, nie tylko w ramach polityki podatkowej, ale również w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, przecież zaraz wypłacamy środki dla polskich rodzin, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, czyli inwestycji dla samorządów, to jest pakiet działań. To nie tylko reforma podatkowa, to jest pakiet działań dla Polski, aby szybciej się rozwijać, abyśmy wychodzili lepiej z kryzysu.
Czyli ani premier, ani minister finansów na razie nie są zagrożeni.
Panie redaktorze, pan premier na pewno nie jest zagrożony, natomiast o pozostałych decyzjach, jeżeli miałyby zapadać, będzie informował pan premier, ale najpierw trzeba zweryfikować dokładnie, gdzie popełniono ostatecznie błędy i kto za nie odpowiada.
Inflacja 8,6 w grudniu, to oficjalne dane GUS-u. Kolejny raz jest więcej niż spodziewali się tego ekonomiści. Co może wydarzyć się, panie ministrze, w połowie roku, kiedy już na przykład przestaną działać tarcze antyinflacyjne?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te powody, dla których inflacja jest taka wysoka, mają charakter zewnętrzny. Z jednej strony to jest szantaż gazowy Rosji, z drugiej strony
polityka spekulacyjna. Tak, ale tylko w jakiejś części.
Tak, ale ja mówię o tym, dlaczego o tym mówię. O to chodzi, że należy zniwelować przyczyny wysokich cen, a nie tylko starać się niwelować skutki, bo to oczywiście robimy i nie siedzimy założonymi rękoma i nie będziemy siedzieć, dlatego też pan premier zapowiedział obniżenie VAT-u w tej chwili również na benzynę, dalszy krok, czyli tak, aby ona mogła spaść około 70 groszy jeszcze dodatkowo. To są właśnie działania, które możemy zrobić, a jeżeli się okaże, że za jakiś czas inflacja nie spowolniła wystarczająco mocno, to oczywiście my jesteśmy gotowi na to, aby pakiety antyinflacyjne przedłużyć, bo rząd polski jest od tego, aby skutecznie próbować walczyć z inflacją, oczywiście w tych obszarach, za które rząd odpowiada.
Witold Orłowski, znany ekonomista w tym studiu, powiedział 2 dni temu, że będą konieczne cięcia budżetowe w połowie roku.
Panie redaktorze, to będzie można ocenić de facto w połowie roku, bo jak będzie wyglądała struktura wpływów do budżetu państwa, to będzie można ocenić pewnie jakoś w miarę dobrze po pierwszym kwartale. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy kraju, to wzrost PKB, to sytuacja jest bardzo dobra, natomiast wyzwaniem w tej chwili jest inflacja, dlatego my się decydujemy na kolejny pakiet obniżki podatków, bo to są obniżki podatków. Zrobiliśmy już to na VAT, na gaz, prąd czy ciepło systemowe od 1 stycznia z 23 do 8% lub z 23 do 5%, tak jak w przypadku energii. Teraz obniżamy VAT jeszcze na paliwo. We wtorek pan premier przedstawi również kilka jeszcze innych rozwiązań, jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną.
Do ceny inflacji wrócimy w internetowej części rozmowy. Jeszcze w radiu spytam pana, czy rząd boi się powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa, bo coraz więcej polityków chyba skłania się do tego, żeby taka komisja powstała.
Panie redaktorze, ja się nie obawiam, ponieważ mam takie informacje, które przekazywał mi koordynator służb, że wszystkie działania, które były podejmowane przez służby, były realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, za zgodą sądów. W związku z tym tutaj nie ma żadnych obaw. Natomiast no, celem opozycji w takiej sytuacji jest oczywiście zawsze wykorzystanie pewnych emocji społecznych, również ich kreowanie. I takie wilcze prawo opozycji, ale my nie musimy wchodzić w te pomysły, które oni próbują realizować.
Ale te emocje są i one są chyba uzasadnione. Więcej o tym za chwilę w RMF24.pl i w radiu internetowym RMF24. Przypomnę, Piotr Miller jest naszym gościem, rzecznik rządu. Panie ministrze, dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia za moment. I wracamy do rozmowy. Piotr Miller jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. Jeszcze raz.
Rozmawialiśmy o Pegasusie. Powiedziałem, że te emocje są uzasadnione. No choćby dlatego, że wielu ministrów, także wiceminister obrony narodowej, zapewnił, że Pegasusa w Polsce nie ma, a Jarosław Kaczyński ujawnił, że jednak jest. No to więc te emocje są duże i te obawy opozycji, nie tylko myślę opozycji, ale po prostu wielu zwykłych obywateli, którzy mogą poczuć się zagrożeni, są uzasadnione. Stąd moje pytanie o to, dlaczego ta komisja śledcza, zdaniem pana, nie powinna obawiać się rządu?
Panie redaktorze, my nie powinniśmy się obawiać komisji, ale z drugiej strony nie powinniśmy również wspierać działań takich, które próbują zestabilizować funkcjonowanie rządu, więc dlatego my się nie godzimy na tą komisję, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że siłą rzeczy, jeżeli ktoś ma na przykład informację, że sąd zgodził się na przykład na użycie kontroli operacyjnej, to będzie teraz robił wszystko, aby zdezawuować legalność takich działań, albo żeby w ogóle zrobić ogólny zamęt, że używanie działań z zakresu kontroli operacyjnej jest czymś, nie wiem, nielegalnym albo niespotykanym. A to są standardowe działania, które podejmuje się w najbardziej trudnych sprawach. Tak jak mówię, za zgodą sądu, i to jest tak naprawdę najważniejsza z tych rzeczy.
No tak, można powiedzieć, że w kwestii jednej z tych ważnych osób można tak jeszcze domniemywać, jak pan teraz mówi, ale po co podsłuchiwano Krzysztofa Brejzę, po co panią prokurator Wrzosek, po co, jak się teraz dowiadujemy, ostatnio nawet prezydenta Rzeszowa, pana Fiołka podsłuchiwano?
Panie redaktorze, ja nie mam takich informacji, które pan w tej chwili
mówi. No to
mówi,
są informacje medialne.
Ja nie mam, no dobrze, to są właśnie informacje medialne. No i to jest zawsze taka sytuacja, w której ja siłą rzeczy, podobnie jak przytłaczająca większość członków rządu, nie ma dostępu do informacji w ramach kontroli operacyjnej, bo na nią wyraża zgodę sąd i prowadzą służby po to, żeby, jeżeli jest uzasadnione przekonanie, że ktoś może popełnić działania, które są nielegalne, które sankcjonowane są przez kodeks karny, wtedy sąd może wyrazić zgodę na tego typu działania. Więc jeżeli by takich podejrzeń nie było, to sąd zgody by nie wyraził. Więc no to jest moja odpowiedź w każdym przypadku, a w tych konkretnych, co pan wymienił, ja nie znam szczegółów i nawet nie jestem w stanie panu potwierdzić czy zaprzeczyć, czy wobec konkretnych z tych osób były prowadzone działania, bo to jest informacja niejawna.
To może, panie ministrze, odpowiednia osoba w rządzie powinna po prostu wystąpić i powiedzieć kawę na ławę, czarno na białym, pokazać, jak jest, jak było. No bo jeśli rzeczywiście senator Krzysztof Brejza był podsłuchiwany wtedy, kiedy był szefem sztabu Platformy Obywatelskiej w czasie wyborów parlamentarnych, no to rzuca bardzo poważne światło na działania odpowiednich służb i odpowiednich osób w rządzie.
Moment, tylko jeszcze jest jedna rzecz, bo ja mam takie wrażenie, że to by oznaczało na przyszłość w ogóle, nie wiem jak jest w tej konkretnej sytuacji, ale oznaczałoby na przyszłość, że na przykład żaden polityk nie może być weryfikowany przez służby, jeżeli są wobec niego zarzuty, bo jakiś ma być magiczny ochronny immunitet dlatego, że pełni funkcję polityczną. No właśnie na to my się nie możemy godzić. Nie możemy się godzić na to, że z tego powodu, że ktoś jest politykiem tej czy innej partii politycznej, nie mogą być wobec niego podejmowane działania, które byłyby standardowo podejmowane wobec innych osób. Oczywiście, tak jak mówię, ja nie wiem, czy w tym wypadku w ogóle była kontrola operacyjna zastosowana, natomiast mówię o generalnej zasadzie, że to nie powoduje, że ktoś jest objęty jakimś specjalnym parasolem ochronnym, bez względu na to, czy jest z PiS-u, czy z Platformy.
A ja myślę sobie tak, że gdyby przedstawiciele rządu byli uczciwi i jasno, klarownie od samego początku o tym informowali, nie byłoby tych podejrzeń, a tak słyszeliśmy, jak mówiłem. Jedni zapewniali, że Pegasusa w Polsce nie ma i nie było, teraz się okazuje, że jednak on jest, istnieje, został zakupiony legalnie z Funduszu Sprawiedliwości na dodatek.
Panie redaktorze, ja nigdy w taki sposób nie mówiłem. Uważam i co jeszcze raz podkreślam, że każda służba poważnego państwa musi mieć różnego rodzaju systemy do prowadzenia rzetelnej kontroli operacyjnej. Ona się odbywa za zgodą sądu, ale musi takie narzędzia mieć. A czy to się nazywa tak czy inaczej, to akurat ma drugorzędne znaczenie. Ważne jest, żeby było używane legalnie, w sposób rzetelny, uczciwy i w takich sytuacjach, kiedy to jest niezbędne.
A to może taka komisja śledcza byłaby wskazana, oczyściłaby sytuację.
Panie redaktorze, no trudno mi wierzyć w tej chwili w jakiś taki spokój polityczny w Sejmie. Ja mam wrażenie w ogóle, że od kilku lat niestety debata sejmowa no jest w coraz gorszym stylu. To jest trochę inna sytuacja niż to było 15-20 lat temu. Mam wrażenie, że niestety pod tym kątem obyczaje parlamentarne dużo się pogorszyły.
No ja też mam wrażenie, że większość sejmowa jest dzisiaj bardzo mocno zagrożona i chwiejna, bo skoro nawet właśnie Paweł Kukiz jest za powołaniem takiej komisji śledczej, no to pod znakiem zapytania stoi dzisiejsza większość.
Ale panie redaktorze, po pierwsze, poseł Paweł Kukiz jest za tym, żeby powołać komisję, o ile dobrze widziałem, taką, nie wiem, chyba z 20 lat, tak, żeby pokazać w ogóle działania służb z czasów Platformy Obywatelskiej, PSL-u również. Ja wierzę w jego szczere intencje, natomiast wiem, że politycy Platformy Obywatelskiej takich szczerych intencji nie mają.
A jak wygląda dziś większość sejmowa? Bo z jednej strony wicemarszałek Sejmu Pantelecki zapewnia, że taka większość już jest stabilna w miarę, chociaż nie za duża, a były wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski nawet mówił o możliwości transferów do Zjednoczonej Prawicy. One są realne?
każdy, kto chciałby pomóc realizacji naszego programu w ramach Sejmu czy Senatu, jest zaproszony do współpracy, ale warunkiem oczywiście jest to, że faktycznie chce realizować z nami ten program. On czasami jest trudny, ma wielu przeciwników, dlatego że naruszamy pewne interesy. Tak samo jest właśnie w przypadku Polskiego Ładu, gdzie naruszyliśmy interesy ludzi bardzo zamożnych i to się też odbija na nas. Natomiast jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to oczywiście zaproszenie do Zjednoczonej Prawicy jest otwarte, aczkolwiek my tą większość parlamentarną teraz mamy taką, która pozwala nam skutecznie przyjmować wszystkie ustawy i w ostatnim czasie to udowadnialiśmy.
To jeszcze dopytam, gdzie pan takie zasoby, panie ministrze, widzi dzisiaj w parlamencie? W których miejscach ław sejmowych?
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że w każdej partii politycznej w Polsce są porządni ludzie, którzy chcą nam pomóc. A tak już mówiąc wprost, oczywiście w każdej partii politycznej są osoby, które też wewnątrz swojego obozu politycznego widzą, że nie mają możliwości rzetelnego realizowania swoich obietnic wyborczych i mogą to zrobić w innych miejscach. Ale ja nie, szczerze mówiąc, już tak odnosząc się do tego wątku finalnie, nie spodziewam się jakichś w najbliższym czasie tutaj spektakularnych transferów, nic mi o nich nie wiadomo.
Panie ministrze, polski ambasador w Czechach prawdopodobnie zostanie odwołany za swój wywiad, ale tak myślę sobie, może po prostu pan ambasador powiedział prawdę, może po polskiej stronie też zabrakło pewnego rodzaju wrażliwości i za to, że powiedział prawdę, ma zostać odwoływany?
Panie redaktorze, ambasador w Republice Czeskiej jest odwołany za niefrasobliwość w swoich działaniach, za to, że nie realizuje ich zgodnie z polskim interesem. No, jak może coś takiego paść z ust polskiego przedstawiciela? Ja rozumiem, gdyby to ambasador w Czechach, Czech w Polsce powiedział, ale nie na odwrót. Nie ma na to zgody i pan premier Mateusz Morawiecki absolutnie nie pozwoli na to, żeby jakikolwiek nasz dyplomata, który jest za granicą, w taki sposób się zachowywał.
Ale to już jest przesądzone, tak, że pożegna się z placówką?
Procedura została rozpoczęta. Ona jest nieco bardziej skomplikowana w ustawie, tak, ale jakby finalnym celem tego jest, aby pan ambasador przestał pełnić swoją funkcję.
A to liczę
na to, że sam zresztą zdąży zrezygnować, zanim będzie formalnie odwołany.
Mogę zapytać, kto w takim razie go mianował? Jak przez sito przeszedł ktoś taki, kto nie do końca popiera linię rządu?
Powołanie ambasadorów jest procedurą wieloetapową. Ona jest rządowa i jest sejmowa i jeszcze pan prezydent, w związku z tym jest wieloetapowa ta procedura. No ale tak jak mówię, zdarza się, że ktoś popełnia błędy, tylko jeżeli ktoś popełnia błędy o charakterze zasadniczym, to też musi za to odpowiadać. To jest zbyt poważna sprawa, żeby po prostu dopuszczać do takich błędów.
No tak, tylko dużo tych błędów po stronie rządowej w ostatnim czasie. Więc kolejny problem to jest minister Dworczyk i kolejne maile, które wypływają, panie ministrze. Co dalej z jego przyszłością w rządzie?
Panie redaktorze, z tego co wiem, nie ma żadnych zmian planowanych w tej chwili, jeżeli chodzi o członkostwo ministra Dworczyka w Radzie Ministrów. A co do samych działań ze strony rosyjskich i białoruskich hakerów, to stanowisko już wielokrotnie podkreślałem jako rzecznik rządu. Podobne zresztą sytuacje miały miejsca w innych krajach też i we Francji. Włamano się przed kampanią wyborczą na skrzynkę wtedy kandydata na prezydenta Francji. I Hillary Clinton miała podobne trudne sytuacje. Tak jest, jak działają w przestrzeni międzynarodowej. Źli ludzie, którzy próbują zdestabilizować funkcjonowanie rządu w innych krajach.
Ale to też tak jest, jak niektórzy działają nie do końca przejrzyście i klarownie, więc pytam raz jeszcze, te maile na pewno nie służą, te, które są ujawniane stopniowo, nie służą wizerunkowi rządu.
Panie redaktorze, no przecież właśnie na tym zależy rosyjskim, białoruskim hakerom, żeby nie służyły, więc pan trafnie zauważa oczywiście, że one nie służą, bo jeżeli by służyły rządowi, to siłą rzeczy oczywiście nie moglibyśmy się spodziewać tego, że ktoś ze wschodu będzie je publikował, to jest oczywiste.
No tak, one nie służą, ale one po prostu były, tak? To nie jest tak, że ktoś sobie je wymyślił. Zresztą w tym studiu to przyznał minister Sasin kiedyś, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre jego maile, że one były prawdziwe.
Premier do tego się trochę też odnosił ostatnio w wywiadzie i mówił, pokazywał, zawsze to jest tak, jak się miesza prawdę z fałszem, to później jedno trudno odróżnić od drugiego, dlatego my nie komentujemy tych publikacji, które się tam pojawiają, bo to byłby celowy zabieg, dalszy zabieg, który byłby podejmowany, to działania dalej idące dezinformacyjne. To jest konsekwentne podejście, które doradzono nam również, jeżeli chodzi o naszych przyjaciół z innych służb na świecie, które też uważają, że to podejście jest bezpieczniejsze dla stabilności funkcjonowania rządu, w ogóle dla państwa.
Czyli pozycja ministra Dworczyka zagrożona w tej chwili mimo wszystko nie jest?
Nie mam takich informacji, żeby jakiekolwiek zmiany w tym zakresie miały się pojawiać. Ja uważam, że pan minister Dworczyk zasłużył na naprawdę wyrazy zasłużył na podziękowania za to, co zrobił, chociażby w zakresie programu szczepień, za to, co zrobił, jeżeli chodzi o wsparcie budowy szpitali tymczasowych, za to, jak zachował się w czasie trudnego czasu początku epidemii. Gdyby nie takie osoby jak Michał Dworczyk, które właśnie potrafią wychodzić poza szablon, które potrafią łączyć czasami tą podzieloną resortowo Polskę, to mielibyśmy dużo więcej problemów.
No to skoro sam pan poruszył temat szczepień i pandemii, to ja zapytam, co będzie od poniedziałku, bo od poniedziałku młodzież wraca do szkół. Wielu lekarzy, wielu ekspertów apeluje, że to nie powinno mieć miejsca, dlatego że no przed nami bardzo poważna piąta fala. Omikron jest bardzo groźny, nawet jeśli nie jest tak bardzo groźny dla naszego życia, jak te poprzednie mutacje, to po prostu wszyscy zachorujemy i będzie blokada szpitali. Więc czy warto wracać do szkół od poniedziałku, panie ministrze?
Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że zaraz w niektórych województwach rozpoczynają się ferie, więc tak czy tak skala mobilności, w sensie skala spotkań będzie dużo mniejsza w szkołach, no bo kilka województw idzie na ferie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że pamiętajmy też o szanowni państwo, o negatywnych skutkach braku edukacji stacjonarnej. To są naprawdę bardzo trudne rzeczy i pod kątem braków edukacyjnych, ale również pod kątem psychiki dzieci i młodzieży. Dlatego my nie możemy też pozwolić na to, aby zapominać o tym aspekcie, tym bardziej, że w tej chwili już każdy ma dostęp do, kto chce, do szczepień i może się zabezpieczyć w odpowiedni sposób. O to apelujemy, o to prosimy i to jest możliwe właśnie chociażby dzięki ministrowi Dworczykowi, który taki system stworzył, który powoduje, że można z dnia na dzień, z godziny na godzinę zapisać się na szczepienie i je zrealizować.
Pan powiedział, kto chce, ale wielu Polaków nie chce. Już nie będę pytał, co zrobić, żeby chcieli, ale zapytam, co z tymi obostrzeniami, które sugerował tydzień temu minister zdrowia, ale chyba przegrał.
To nie jest kwestia przegrania, to jest kwestia podjęcia decyzji, wyważenia racji, bo te same osoby, które dzisiaj mówią, dlaczego szkoły będą otwarte, gdybyśmy je zamknęli, mówiliby, dlaczego szkoły są zamknięte, bo przecież właśnie używaliby tych argumentów, o których mówię, o edukacji, o zdrowiu psychicznym i tak dalej. Te rzeczy trzeba ważyć, one są ciężkie, to nie są łatwe wybory, każdy z nich ma swoje minusy i każdy z nich powoduje określone konsekwencje.
On to może chociaż wprowadzić tak zwane paszporty covidowe, no bo ci, którzy się zaszczepili, powiedzą, po co się szczepiłem, skoro jest duża grupa niezaszczepionych, oni mogą, tak jak i ja, funkcjonować normalnie w życiu. Może trzeba im to życie w jakiś sposób utrudnić.
Przede wszystkim szczepimy się dlatego, żeby samemu nie zachorować i przekonujemy innych, żeby się zaszczepili, żeby oni nie zachorowali, nie zmarli na straszną chorobę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o certyfikaty, no to one w tej chwili na bazie rozporządzenia obowiązują w tych miejscach, gdzie są limity. Czyli jak mamy 300% limit, no to ponad ten limit wchodzą tylko te osoby, które okażą certyfikat. Ja byłem jakiś czas temu w kinie i faktycznie o ten certyfikat wtedy mnie pytano i weryfikowano go.
Ale są miejsca, gdzie tego absolutnie nikt nie przestrzega.
Dlatego ważne jest teraz przede wszystkim realizowanie tych obowiązków, które już obowiązują. Tak? Znaczy, i to jest dla nas duże wyzwanie, zarówno dla inspekcji sanitarnej, dla policji. I tutaj służby są mocno zmobilizowane, aby ta weryfikacja, w szczególności w okresie feryjnym, który się zbliża, była na wysokim poziomie.
Czy jeśli Omikron faktycznie uderzy z taką siłą, jak spodziewają się tego eksperci, rząd rozważy wprowadzenie pewnych obostrzeń, o których mówił minister Niedzielski?
Wszystko zależy tak naprawdę od kwestii tego, jak będzie wyglądała liczba chorych i osób hospitalizowanych, bo to jest teraz najważniejszy wskaźnik, czyli to, czy służba zdrowia jest w stanie tym osobom pomóc. Ja oczywiście nie mogę wykluczyć żadnego wariantu, natomiast na ten moment do końca stycznia obowiązują te obostrzenia, które do tej pory.
Panie ministrze, to na koniec jeszcze ważny temat dotyczący bezpieczeństwa tego bardziej militarnego. Wczoraj pojawiła się taka informacja, telewizja amerykańska NBC News podała, że Amerykanie chcą wycofać przynajmniej pewną część swoich sił zbrojnych z naszej części Europy, także i z Polski.
Przede wszystkim tego bardzo by chciała Rosja i to bez wątpienia można powiedzieć, że Rosja chce i nawet pewnie przekazuje wprost Amerykanom takie oczekiwania. Na szczęście tutaj też ze strony amerykańskiej wczoraj padła jasna deklaracja ze strony ambasady amerykańskiej, że takich planów nie ma. I to byłoby oczywiście marzenie Władimira Putina, aby faktycznie wygrać wokół tego konfliktu, który się teraz zarysował na wschodniej flance NATO, w taki sposób, żeby ograniczyć tutaj obecność wojsk NATO. Nie wiem nic o tych planach, żeby takie plany miały być przez Amerykanów akceptowane. Uważam wręcz przeciwnie, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO w tej chwili jest kluczowe pod kątem ewentualnych ewentualnych imperialnych pomysłów Rosji w następnych latach.
A jakie działania, panie ministrze, zakulisowo podejmują polskie władze? Bo od poniedziałku rusza cała seria takich rozmów Rosja-Zachód. Nas, Polski, tej części Europy tam nie będzie. Znów ktoś będzie decydował o nas, bez nas, za nas.
Panie redaktorze, no nie o nas, jak rozumiem, mówimy, rozmawiamy cały czas o Ukrainie przede wszystkim, bo na szczęście Rosja, nie mamy sygnału, że bezpośrednio próbowała podejmować działania na naszym terenie, aczkolwiek powiedzmy sobie to szczerze, że w perspektywie kilku lat ja sobie jestem niestety w stanie wyobrazić taką sytuację, bo jeszcze kiedyś, gdy była atakowana Gruzja, nikt sobie nie wyobrażał tego, że może być zaatakowany Krym, później Donbas, w związku z tym ta wyobraźnia niestety musi się w tej chwili poszerzyć. Ale my podejmujemy faktycznie działania dyplomatyczne, ale tak jak pan mówi, one mają też charakter kuluarowy, siłą rzeczy. To jest ta trudność w ogóle dyplomacji, bo gdy ja na przykład słyszę, że polska dyplomacja nic nie robi, to jest takie stwierdzenie, które często pada, dlatego że o pewnych działaniach nie możemy powiedzieć publicznie, ale równolegle toczą się działania, które po prostu są prowadzone właśnie na poziomie dyplomatycznym, a które są bardzo istotne.
Piotr Miller, rzecznik rządu. Dziękuję, panie ministrze, za spotkanie. Dobrego, zdrowego i spokojnego dnia. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do zobaczenia.